Chwała Jezusowi. Witam Was serdecznie i cieszę się, że mam ten przywilej dzielić się dzisiaj nauczaniem Słowa. Wiecie, gdy Janusz tutaj mówił na początku o wartości człowieka, pomyślałem sobie, jak to często jest, że ci, którzy rozpoczynają nabożeństwo bez żadnej umowy ze mną właściwie, bo Janusz tylko troszeczkę wiedział, o czym będzie, ale nie aż tyle, żeby wiedzieć, jaki fragment Słowa Bożego wybrać. Jak często to się fajnie zbiega. Widzę takie Boże duchowe prowadzenie, gdy Bóg nas chce w czymś przekonać. Rzeczywiście też się zastanawiałem ostatnio, ile człowiek jest warty. Kim my tak właściwie jesteśmy przed Bogiem? Co tak naprawdę Bóg dla nas uczynił? I dzisiaj chciałbym dzielić się z Wami znowu z Ewangelii Mateusza, już trzeci raz pod rząd, na temat dłużnika, długu wobec Boga, który mamy. Co Bóg dla nas zrobił? Co Mu jesteśmy winni? Czego Bóg od nas oczekuje? Ile człowiek jest warty? Faktycznie to zależy, jak patrzeć. Z tym, co Bóg w niego włożył, czy bez tego, co Bóg w niego włożył? Wiecie, bo jeżeli z tym, co Bóg w niego włożył, to człowiek jest bezwartościowy, bo życia człowiek nie potrafi dawać. Zauważyliście? Dzisiejsza nauka potrafi właściwie zrobić wszystko, żeby skonstruować sztuczną muchę. Potrafią, nie ma problemu. Jeden problem, nie chce latać, nie chce żyć. Bo zrobić wiedzą jak, tylko tak samo, wiecie, właściwie krowę by nawet zrobili dzisiaj. Ile to jest dla genetyki? Zrobią krowę. Tylko problem, że to będzie tylko krowa. Nie będzie tego czegoś, co robi mu w środku. A więc ile człowiek jest warty? W naszym ciele jest coś, co Bóg w nas położył. Jest to Boże tchnienie, mówi nam Słowo Boże. Bo gdyby patrzeć tak na człowieka, a Słowo Boże nam mówi, że Bóg wziął i stworzył człowieka z ziemi, no to idźcie do sklepu ogrodniczego, zobaczcie, ile jest warty worek ziemi. Tyle warty jest człowiek, gdyby tak patrzeć właściwie bez tego, co Bóg w to włożył. Dzisiaj chciałbym mówić o pewnym długu i o pewnych sprawach dotyczących naszego duchowego prowadzenia się. Wiecie, to jest dla mnie cenne, że mogę stać, nauczać zbór, mogę widzieć w życiu niektórych z Was taką zmianę. Zauważyliście, że każdy z nas to chyba w którymś momencie poczuł, albo niektórzy z Was, którzy są tutaj dzisiaj, może po raz pierwszy, albo od niedawna chodzą, dopiero poczują, że w nas w środku jest takie duchowe nasionko. Zauważyliście? I ono tam było zawsze. Zawsze jakby czuliśmy. Ktoś kiedyś tak poetycko ładnie powiedział, że człowiek w sobie ma taką dziurę w sercu, pustkę, która jest w kształcie Pana Boga. I tylko Pan Bóg może ją wypełnić. I w nas w środku jest takie nasionko, kiedy ta Boża woda, jakieś takie Boże życie, Boże Słowo na to padnie, coś człowieku zaczyna żyć dla Boga. Wcześniej tak sobie myśleliśmy o Bogu. To nam się wydawało, że On jest, to znowu Go nie ma, to... Ale w gruncie rzeczy wiedzieliśmy, że gdzieś coś w nas jest. I kiedy Słowo Boże pada na taką żywą glebę, zaczyna się coś wspaniałego robić. Ta gleba zaczyna rodzić, tak jak pola rodzą, kiedy jest coś zasiane. Chciałbym mieć dziś ten przywilej, być tym narzędziem, patrzeć, jak Duch Święty w Was sieje Boże prawdy. Chwała Jezusowi. Dłużnicy wobec Boga. Jak zacząć? Powiem tak. W tamtym tygodniu dostałem ofertę nie do odrzucenia. Otrzymałem ofertę z banku, z którym nie mam prawie nic wspólnego, licząc z tego, że raz tam spłaciłem jakieś radio, ale z listu owego wynikało, że jestem najwspanialszym klientem, jakiego mieli. W ogóle to same superlatywy. I właśnie otwarto mi linię kredytową, nawet do 100 tysięcy złotych. Tabelka była w środku, ile to trzeba spłacić, a w ogóle najlepsze było to, że tylko zadzwonić kredyt chwilówka. Wiecie, czasem niektóre z tych ofert są prawdziwym okradaniem ludzi. Trudno je nazwać inaczej jak legalne lichwiarstwo. Za pomocą takich sprytnych manewrów wmawia się ludziom, jaki niski i atrakcyjny mają procent. Oczywiście tylko niektórzy potrafią sobie w ogóle, może tacy lepsi z matematyki, i byli w księgowości, którzy są tacy obyci z tematem, coś tam obliczyć, ale taki przeciętny to mówią, że stopa oprocentowania roczna podzielona przez miesięczną razy data urodzin ciotki plus waga dziadka przed śmiercią, tyle wynosi rata. I ludzie nie wiedzą, o co pytać. I oczywiście taka pożyczka nazywa się chwilówka i ona się tak musi nazywać. To nie jest reklama. Ponieważ wiecie, gdyby taka pożyczka nie była chwilówka, tylko trzeba by było za nią chodzić, to gdyby człowiek miał dość czasu, żeby się zastanowić, to taka pożyczka by przypominała sidła na zająca, obok których ktoś stawia migającą lampę z syreną. Żaden zając by do tego nie poszedł. Podobnie z taką pożyczką. Ona musi trwać chwilę, ponieważ człowiek musi ją wziąć bez zastanowienia, aby wpaść w te sidła. Bo gdyby to trwało miesiąc, to on by popytał znajomych, znajomej księgowej, matematyka jakiegoś, kogoś, kto wie, i nie wziąłby jej. Podobnie czasem jest z grzechem. Przychodzi w nasze życie prosto. Wydaje się chwilówką, wydaje się chwilą. Często zanim jest popełniony, co to jest grzech, nieraz o tym mówiliśmy, dla przypomnienia powiem, że grzech to nie jest tak po prostu, użyję tu przykładu, nie wiem, ukraść zegarek. Grzech to nie jest ukraść zegarek. Grzech to być w stanie, w którym twoje serce jest w stanie dopuścić, że możesz kraść. Grzech to jest stan duszy, stan człowieka, w którym człowiek robi złe rzeczy. Bo trochę sprawa z grzechem została zagmatwana. Ludzie myślą, że grzech rozpoczyna się w momencie uczynienia go. Jezus nam wyżej podnosi poprzeczkę i mówi na przykład do wszystkich mężczyzn, a ja powiadam wam, że napisano nie cudzołóż, a ja powiadam wam, że ktokolwiek popatrzy na kobietę z pożądliwością w swoim sercu. Jest napisane nie zabijaj, a Jezus mówi, ja wam mówię, że ktokolwiek nazwie swego brata głupcze, kto okaże gniew wobec brata, już Bóg widzi w twoim sercu możliwość. Wiecie, większość morderstw zaczynała się od właściwie tak jakby nikt się ich nie spodziewał. I człowiek staje się dłużnikiem. Grzech czyni dłużnikiem człowieka wobec Boga, ponieważ Bóg zapłacił za grzechy na krzyżu Golgoty. Amen? Jest tak? Zgadzacie się? Kiedy mówimy amen, czyli mówimy tak jest, zgadzam się, niech tak będzie. Tak? Grzech czyni człowieka wielkim dłużnikiem wobec Boga i nie ma możliwości spłacenia wagi tego, co Chrystus dla nas uczynił. I teraz nie ma możliwości, aby jakoś też ominąć Boży tron. Pamiętacie, że nieraz podchwytliwie, już nikogo z was tutaj nie nabiorę, ale ciągle na niektórych konferencjach, kiedy wygłaszam wykłady, udaje mi się jeszcze ludzi nabrać, kiedy mówię, że każda droga prowadzi do Boga. Wiecie, to jest ten piękny moment, kiedy się robi cisza w obcych zborach. Każda droga prowadzi do Boga, no bo ludzie są przyzwyczajeni, że zawsze się nauczało skazanicy, że co? Że tylko Jezus jest jedyną drogą. Ja mówię, nie, każda droga prowadzi do Boga. Czy to komunizm, czy satanizm, czy buddyzm, islam, ateizm, sufizm, czy własna wymyślona religia. Każda droga prowadzi do Boga. Problem z tym, że tylko jedna droga prowadzi do usynowienia, do zbawienia, a mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, do tego sektoru, gdzie nie ma sądu Bożego, bo nikt Boga nie ominie. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Tak mówi Biblia. Nie da się Boga ominąć. Nie da się wybrać sobie religii i powiedzieć, a ja Pana Boga zrobię w konia i zamiast być chrześcijaninem, przejdę na religię, w której dostanę jeszcze jedną szansę i na przykład w moim przyszłym wcieleniu urodzę się jako nosorożec. Przynajmniej mówię za siebie, patrząc do lustra. Nie da się ominąć. Musisz stanąć przed obliczem Bożym. I rachunek zawsze znajdzie swojego wierzyciela. I wiecie, tutaj mi się podoba to słowo, które czasami my tak zapominamy. Pamiętacie jeszcze takie słowo rachunek sumienia? Nie? Niektórzy mają takie jakieś konotacje złe, nie? Coś dogmatycznie chyba nie tak. Nie. Rachunek, podsumowanie tego, czym jestem wobec Boga, co ja sobą reprezentuję. Co naprawdę, kim wobec Boga jestem. Co Bóg mówi na ten temat? Co Bóg mówi o moim życiu, moim postępowaniu? Sięgnijmy do Słowa Bożego. Otwórzcie, jeśli macie, jeśli nie, to tutaj będzie wyświetlone. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. od 15 do 35 wersetu. Ewangelia Mateusza, od 18 rozdział, od 15 do 35 wersetu będziemy czytać. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, o jakąkolwiek rzecz otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien, ile był winien? 10 000 talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, czuliście to kiedyś? A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim i złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, ja oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą i uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo. I poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Czy możemy powtórzyć głośno ostatnie pół zdania? Powiedzmy to razem głośno. Jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu, bratu, siostrze, bliźniemu swemu. Wiemy, że często Biblia używa słowa bratu, czy bracia się zgromadzają, mając na myśli zgromadzenie, nie mężczyzn. Wiecie, chciałbym dziś 3 rzeczy nauczać z tego fragmentu Słowa Bożego, który tutaj przeczytaliśmy. Chciałbym nauczać na temat upomnienia, bo o tym czytaliśmy, pamiętacie? Upomnienia. Na temat przebaczenia, bo jeszcze doszukałem się paru rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, chociaż pamiętacie, że niedawno mówiliśmy na ten temat. I na temat Bożego pouczenia, na temat Bożego punktu widzenia na tą sprawę, która jest dla nas odsłonięta właśnie w tym fragmencie Słowa Bożego, który czytaliśmy. Wiecie, wszyscy, jak tu jesteśmy, musimy nauczyć się upominać. Bo całe życie kogoś będziesz upominał. Będziesz upominał dzieci, będziesz upominał bliźniego, będziesz upominał znajomych, będziesz ludzi upominał. A przede wszystkim musimy tutaj w kontekście Słowa Bożego nauczyć się upominać tych, którzy tak jak my idą za Jezusem i coś złego się w ich życiu dzieje. I każdy z nas na tym miejscu musimy nauczyć się przyjmować upomnienie. Tak uczciwie, potrafisz upomnieć? Tak uczciwie, czy potrafisz przyjąć upomnienie? Czy jesteś osobą, która postępuje tak jak cały świat. Wiecie, jakie jest ogólnie wśród ludzi, którzy nie znają Słowa Bożego, postępowanie co do upomnienia jest takie? Jak czytałem kiedyś taki wiersz, tekst piosenki. Gniew rozsadza formy, a treści eksplodują. To jest to, co wielu ludzi robi. W ten sposób wielu ludzi upomina swoje dzieci. Biją dzieci nie dlatego, że dzieci zrobiły coś złego, ale dlatego, żeby się wyżyć, bo mają już dość. Najpierw 15 razy pozwalają dzieciom coś robić, a potem, kiedy mają złudzenie, mówią, wiesz co, teraz już przesadziłeś, już teraz. I wylać na siebie. Umieć upominać to jest talent. Wręcz wierzę, że znający Słowo Boże człowiek, który chce się podobać Jezusowi, wie bardzo dobrze o tym, że najgorszym momentem do upominania i zwracania komuś uwagi to jest, kiedy jesteś zdenerwowany. Zgadzacie się? Z reguły, jak ja kogoś upominałem w nerwach, to go potem musiałem sam przepraszać. Oczywiście pewnie was to nie dotyczy, tylko ja taki niedoskonały. Wszyscy musimy uczyć się upominać i przyjmować upomnienie. Wszyscy na tej sali musimy uczyć się wybaczać i przyjmować wybaczenie. Czasem problem jest z ludźmi, że nie potrafią wybaczyć, a czasem ludzie potrafią wybaczyć, ale problemem jest, że nie potrafią przyjąć wybaczenia. Poznałem kiedyś kobietę, która dokonała w swoim życiu aborcji. Jeżeli chcielibyście widzieć, co to znaczy nauczyć się przyjąć wybaczenie, to polecałbym wam porozmawiać z nią. Przez ponad 15 lat nie mogła poradzić sobie z wybaczeniem dla samej siebie. Każdy raz nie mogła wymarzać ze swojej myśli tej daty, kiedy to się stało, tej daty, kiedy było wyznaczone urodzenie dziecka. Podświadomie obchodziła każde urodziny. Podświadomie co roku patrzyła na inne dzieci. Nie mogła sobie z tym poradzić. Biblia mówi, że Jezus Chrystus ofiarą na krzyżu Golgoty spłacił każdy grzech. Amen. My jako Kościół wiemy, że jest zapłata za każdy grzech. Oprócz chyba tylko jednego grzechu, o którym Biblia mówi. Grzechu rezygnacji z tej zapłaty. Bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy z nas, kto idzie za Jezusem, musi też nauczyć się patrzeć na życie tak, jak widzi je Bóg. W Ewangelii Mateusza, właśnie w tych fragmentach, które przeczytałem, mamy wspaniałą lekcję tego wszystkiego. A więc zaczyna się od upomnienia, prawda? Najpierw jeden brat sam na sam, potem dwóch, potem wobec zboru. Upomnienie. Wielokrotnie Bóg uczy nas, że obojętność jest powodem śmierci naszego bliźniego. Obojętność w ogólnie jest powodem tragedii często. Przecież w tym świecie często, kiedy oglądam programy publicystyczne, ludzie narzekają, że dzisiaj panuje wśród ludzi wielka co? Znieczulica, obojętność właśnie. Nie wiem, czy pamiętacie w swoim czasie taki polski film leciał. Ja już zapomniałem, jaki to był tytuł tego filmu. Chyba 40-latek, a może to nie było w tym filmie. Tyle tego człowiek oglądał. W każdym razie był taki film, że jeden profesor, chyba to był 40-latek, z taką panią krzyczeli po korytarzach w nocy. Nie wiem, czy to oglądaliście. I ona krzyczała, ratunku, ludzie, ratunku, pomocy, ratunku. I w końcu bohater tego filmu wychodzi i mówi, co się dzieje? Jeszcze coś trzyma w ręce. A to oni siedzą na schodach z jakimiś notesami i nacisnął stoper. U góra, pierwszy raz ktoś wyszedł. Nareszcie ktoś wyszedł. A więc na tyle i tyle krzyczeń, tylu i tylu ludzi reaguje. Byli zaskoczeni, że ktoś nareszcie zareagował, bo oni mówią, no i ten człowiek ich zaprosił do domu, a oni mówią, wie pan, my jesteśmy naukowcami, badaliśmy, jak ludzie reagują. Wie pan, że nikt nie reaguje. Po prostu nikt nie wychodzi na korytarz. Boją się ludzie. I pan jest jedynym, kto wyszedł. A więc obojętność jest straszną rzeczą i Bóg nas uczy o upomnieniu. Czy Bogu nie podoba się obojętność? Pokazał nam to na przykładzie Jonasza nam pokazał. Właściwie to zobaczcie, sąd nad Niniwą nie rozpoczął się od Niniwy, ale rozpoczął się od obojętnego, nieposłusznego sługi, który miał zwiastować Bożą łaskę w Niniwie. Znacie wszyscy historię proroka Jonasza. Bóg mu mówi, idź do Niniwy. Oszczesz to miasto. W Księdze Jonasza o tym czytamy, że miasto będzie sądzone. Jonasz natomiast nie chce iść do Niniwy, ponieważ jej zwyczajnie nie lubi. No. Panie Boże, co ja mogę za to, że ja jej nie lubię? No. I wsiada na statek do Tarszyszu i odpływa. Bóg za nim posyła burzę. Po prostu posyła za nim koszmar jeden wielki. Jego życie staje się jedną wielką tragedią z powodu jego nieposłuszeństwa. I sąd rozpoczyna się od niego. Dla nas, dla ludu Bożego w Nowym Testamencie czytamy, że sąd rozpoczyna się od barów piwnych, tak? To jak czytamy w Biblii? Sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Dokładnie. Tak jest napisane w Biblii. Sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Bóg nie lubi obojętności. To jest to, co tu chcę podkreślić. Wiecie, pod Bożą ręką, akurat w wypadku Jonasza, wszystko skończyło się dobrze i otrzymaliśmy ważną rękę. I teraz Bożym rozwiązaniem dla Kościoła, Bóg mówi, jest rozwiązanie dla was. Tym Bożym rozwiązaniem dla dzieci Bożych nie jest zemsta, nie jest pobicie, nasłanie ludzi z dziwnym wschodnim akcentem, nie jest sąd, nie jest obraza, jest nim napomnienie na Bożych zasadach. Amen? Tak mówi Słowo Boże. Napomnienie na Bożych zasadach. I naszym motywem w rozmowie z bliźnim również nie może być prywata, czyli inaczej, nie możemy rozmawiać i upominać go pod tym warunkiem, no, że akurat tego lubię, to niech on robi, ale wiesz, to ciebie nie lubię, to ci powiem, co ty robisz źle. To jest niesprawiedliwość i korupcja w Kościele. Upomnienie, celem upomnienia jest ratunek kogoś, kogo kochamy. A jako Kościół mamy kochać bliźniego. Celem upomnienia jest jego ratunek. Nie możemy mówić albo milczeć z prywatnych powodów. Jeżeli w moim życiu zobaczycie, że ja się starzam, a ktoś raz powie, wiesz, no jemu nie powiem, bo on to wykładowca, prowadzi wykłady tego, czyta Biblię, niech wie. Wiecie, ja czytam, czy czytasz. Problem jest w tym, że ja mogę czegoś nie widzieć. Niestety ani nie jestem najmądrzejszy, ani nie jestem najbardziej bystry. Niestety wielokrotnie w życiu popełniałem głupoty, które mnie bardzo bolały. I kiedy cierpiałem z powodu własnej głupoty, nieraz żałowałem, że nie było kogoś, kto by mi coś powiedział. I niejednokrotnie w moim życiu miałem koło siebie kogoś starszego, mądrzejszego, kto wziął i powiedział, Mirek, nie rób tego tak. I do dziś dziękuję za tych ludzi. To byli, znacie Sydneya, znacie wielu moich przyjaciół, wiecie, jak często pomagali mi swoją radą. Niektórzy z was to czasami czynili, mówiąc do mnie, nawet niektórzy z was sobie nie zdawali sprawy czasami, że to, co powiedzieliście, to, jak zareagowaliście, sprawiało, że czułem się napomniany, czułem się nie skrytykowany, nie skopany, nie zniszczony, wgnieciony w ziemię, bo wtedy się czuje, że ktoś cię nie kocha, czujesz po prostu wtedy, że ktoś chce przejechać po tobie czołgiem. Ja się czułem osłonięty przez słowa niektórych z was. I teraz Słowo Boże daje nam trzy biblijne kroki do napomnienia. A więc krokiem pierwszym było upomnienie w cztery oczy, pamiętacie? I to najlepszy sposób. Wiecie, dlaczego to jest najlepszy sposób? Bo to jest sposób, który daje dobre świadectwo, zapobiega plotkom w kościele, w zgromadzeniu i umacnia przyjaźń między ludźmi. To jest najlepszy sposób. Czasami to napomnienie jest takie, że nawet ten, który cierpi, sam je prowokuje, idzie do kogoś z braci i na pewno się wam zdarzyło, że ktoś ze zboru przychodził do was, umawiał się z wami na spotkanie sam na sam, przynajmniej wielu z was wiecie o tym, bo spotykaliśmy się i wylewaliśmy serca przed sobą. Mówiliśmy sobie, czasem to dotyczyło właśnie twojego czy mojego problemu, powiedzmy wprost, czasem grzechu. Potrzebowałeś, potrzebowałem modlitwy, wsparcia, rozmowy. Pokazuje też taki, ten pierwszy krok, brak korupcji w naszym życiu. Ludzie, wiecie, którzy zaraz biegną nagłaśniać swoje krzywdy, nagłaśniać upadek swojego bliźniego, ludzie, których zobaczycie na przykład w kościele, którzy gdzieś tam zobaczyli brata, który może sobie no, miał słaby dzień, wypił, zgrzeszył, zrobił źle, ewidentnie. Ja go nie chwalę. Albo miał jakiś inny problem, a ludzi, którzy już biegną i już, ja już słyszałeś, Adaś, słyszałeś o tym? Słyszałeś ty? Co z tym zrobić? Nie, wiecie, ja nie plotkuję, ja się martwię normalnie o niego. Bóg mówi, ty się wcale nie martwisz. Tobie zależy, żeby pokazać jego nagość przed innymi. Nie byłeś u niego. Ludzie, którzy zaraz biegną nagłaśniać krzywdy, grzechy cudze, upadki, sami mają problem. Im nie zależy na pokoju, który przyszedł dać Jezus Bożemu ludowi, którym naprawdę chce dać Kościołowi. Chcą pokazać zło i upadek bliźniego publicznie. Dlatego dobry jest pierwszy krok. Kiedy widzisz brata, który się z czymś zmaga, który sobie z czymś nie może poradzić. Widzisz, że ma problem twój brat, twoja siostra, twój przyjaciel i no i facet czy kobieta, no nie mogą sobie z tym dać rady. Wiecie, to jest wielkie bohaterstwo, kiedy ktoś swoje życie kładzie dla bliźniego. Często położyć swoje życie nie oznacza od razu może dla kogoś rzucić się pod czołg. Albo zasłonić przed kulami. Albo może zrezygnować po prostu z wolnego piątku, z wolnego dnia i pójść do tego człowieka i z nim porozmawiać. I powiedzieć, słuchaj, ja nie wiem, czy inni widzą, czy nie widzą. Ja nie wiem, czy pastor widzi. Ja nie wiem, czy diakoni zboru widzą, ale ja widzę, że masz problem. Co mogę zrobić, żeby być błogosławieństwem w twoim życiu? Coś wam powiem, gdy zaczniemy to czynić, staniemy się wyjątkowi. Wyjątkowi, tak jak Jezus był wyjątkowy. Krokiem drugim natomiast jest upomnienie w towarzystwie innego człowieka. I znowu tutaj widzimy, że Boża łaska daje kolejną szansę. I teraz wielu z nas, kiedy patrzy na to, że tak, aha, czyli pierwszy krok to było co? W cztery oczy, tak? Drugim krokiem jest upomnienie, kiedy bierzemy drugiego człowieka i wiecie, co my zaraz zakładamy? Większość z nas w naszych umysłach zakłada, że bierzemy tego drugiego dlatego, że grzesznik był tak zatwardziały, że nie dał się przekonać nam. Bardzo mało ktoś z nas zakłada, że po prostu być może ty nie masz talentu i podejścia do ludzi i nie potrafisz ich przekonać. I dlatego warto by było wziąć kogoś, kto ma autorytet i potrafi to zrobić. W wypadku zatwardziałości grzesznika natomiast, jeżeli rzeczywiście ten ktoś po prostu mówi, a mi się podoba tak żyć, ja chcę tak żyć, odczepcie się ode mnie, sami jesteście gorsi i tak dalej. W wypadku takiej zatwardziałości będzie to mocny dowód przed zgromadzeniem, przed Kościołem. Dlatego należy brać ze sobą drugiego brata. I to jest właściwe również z punktu widzenia prawa, Słowa Bożego, zakonu, który tak nazywamy. Inna, nawet w życiu tak jest. Słuchajcie, patrole policji nie przypadkiem, nie tylko dla bezpieczeństwa chodzą parami. Ja wiem, że dawnymi laty, w czasach jedynie słusznego systemu, mówiono, że chodzi dwóch, bo jeden umie czytać, drugi pisać. Ale teraz są dobrze wykształceni. Nie przypadkiem chodzą parami, ponieważ zawsze jest ich dwóch. Przeczytam wam coś z zakonu. Piąta Mojżeszowa, 19:15. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. To było zgodne. Nauczanie Jezusa było zgodne z prawem mojżeszowym. Pamiętamy, że faryzeusze zarzucali często Jezusowi, że on przestępuje prawo mojżeszowe, że no nie przestrzega Starego Testamentu, dzisiaj byśmy powiedzieli, bo wtedy nie istniało takie powiedzenie jak Stary Testament, prawda? Ale wiemy, że tak nie było. Jezus to wiedział i patrzył na to. I to jest Boże prawo dające pewność przed zgromadzeniem, że nie chodzi o jakąś prywatną kłótnię. Krok trzeci to jest Kościół musi wiedzieć, że pośród nas ten człowiek nie traktuje sprawy poważnie. Wiecie, jeżeli dyskretne, pełne współczucia działanie zostaje odrzucone, teraz sprawa przenosi się na forum Kościoła według nauczania Jezusa. Czyli jakże dojrzały musi być Kościół, żeby z miłością potraktować takiego grzesznika. I teraz moje pytanie. Fajnie się to mówi, nie? Tak teoretycznie, nie? No to sprawa na forum Kościoła, bo co? Bo ukradł jabłko od sąsiada z zapłotu. Co możemy zrobić? Dobra, nie będę na nikogo pokazywał palcem. Załóżmy, że ja ukradłem sąsiadowi coś. Ktoś to podglądał, porozmawiał ze mną, a ja mówię, ma tego dużo. Leżało, nikt nic nie mówił, myślałem, że dają. Przegadałem go. Przyprowadzili do mnie, dwóch ich przyszło. Ja mówię, słuchaj, już powiedziałem tamtemu, nie czuję się winny. Wy mówicie, ale to jest kradzież. To nie jest kradzież, i tak by spadły na ziemię i zgniły. Argument. Oczywiście to jest przykład, wiecie, nie będziemy teraz doszukiwać się czegoś. Chcę coś innego pokazać. Sprawa zostaje wniesiona przed forum Kościoła. Co to znaczy? Ja bym się źle czuł w Kościele, w którym coś takiego oznacza, że od tej pory wszystkim powie się o moim grzechu i będzie się mną pomiatać. Zgadza się? Ponieważ nigdy nie ma gwarancji, że nie popełnię jakiegoś błędu. Co to znaczy, że na forum Kościoła coś takiego idzie? Posłuchajmy uważnie, czego naucza nas Jezus. To jest trzeci krok i to jest trzeci krok łaski Bożej wobec grzesznika. Wiecie, jeśli jako napominujący, jako ludzie, którzy chcemy kogoś napomnieć, opuszczamy pierwszy i drugi krok, chcąc jedynie skandalu i wstydu drugiego człowieka, wtedy łamiemy Boże przykazanie o miłości bliźniego. I o tym nawet nie będę mówił, bo to jest wtedy ochydztwo w oczach Bożych. I przestępujemy Boże nauczanie, które tutaj dał Jezus, i sami wtedy jesteśmy grzesznikami. Ale musimy zadać sobie kilka poważnych pytań. Czy chodzi nam o ratunek naszego bliźniego, czy o traktowanie człowieka jako kogoś trędowatego, odrzuconego, kogoś, komu chcemy zrobić wstyd i przynieść mu na zgromadzeniu wstyd? Czasami mi się zdarzało, że ktoś mi mówił, słuchaj, to trzeba nagłośnić, to trzeba powiedzieć, to tak nie może być, żeby nikt nie wiedział. I ja wolałem poczekać, aż sytuacja dojrzeje, bym mógł sam się spotkać z tym człowiekiem, bym mógł zobaczyć, co za tym stoi. W każdym razie Jezus mówi, jeśli wszystko było prowadzone zgodnie ze Słowem Bożym, a nie naszym planem, ale pomimo to zostaje odrzucona możliwość pokuty, mamy traktować takiego człowieka jak grzesznika i celnika. Tak jest napisane, czy nie? Amen, tak jest napisane. Teraz tak, jako grzesznika i celnika, czyli jak go mamy traktować? Jak go masz traktować ty, który kochasz Jezusa, trwasz w Słowie Bożym? Twoje życie ma pewne standardy, twoje dzieci, twoja rodzina, twoja żona, mąż, ty masz do ludzi to coś i teraz twój bliźni upada. Masz go traktować jako grzesznika i celnika, czyli jak? Nie wiem, pluć na niego? Wolno czy nie? Plotkować? Nie. Zadajmy sobie inaczej to pytanie. Co znaczyło w ustach Jezusa poganin i celnik? Jezus przecież był oskarżany przez faryzeuszy, że jest przyjacielem celników i pogan. Gdyby na nich pluł, kopał i zsyłał gromy z nieba, to by mu faryzeusze powiedzieli, to jest gość. Według naszego ducha działa. I jeszcze skutecznie do tego. Ale on kochał celników upadłych. Wiemy, że kobietę, którą przyprowadzili faryzeusze, by ją upamieniować, bo złapano ją na cudzołóstwie. Oczywiście faceta nie przyprowadzili po znajomości, tylko samą kobietę. Tak jakby sama grzeszyła. To była korupcja tam. Jezus był przyjacielem tych ludzi. I kiedy mówi do Kościoła, aby kogoś traktować jak poganina i celnika, to mamy ich traktować tak, by ich pozyskać dla Chrystusa. To jest to, co powiedziane. Jeżeli nasza pycha dojdzie do takiego miejsca, że człowiek, który w naszym zgromadzeniu, załóżmy, że ja na przykład zgrzeszę, bardzo zgrzeszę, nie wiem, przestanę być pastorem, ściągną mnie ze stanowiska, upadnę, moje dzieci będą się mnie wstydzić, moja żona powie, on mnie szanował jako kobietę. Był mężczyzną, który naprawdę w tym domu wprowadzał pokój, ale upadł, coś się stało. Jeżeli ja zgrzeszę, a wy, kiedy przyjdę, nie będziecie mi podawać ręki, będziecie się ode mnie odwracać, będziecie mną pomiatać, to czy to jest słuszne, czy nie? Czy to mnie pozyska dla Chrystusa? To mnie pozyska dla sznurka. To mnie pozyska dla przestępczości. To mnie pozyska dla depresji, ale na pewno nie dla Chrystusa. Nie wiem, ilu z was tutaj miało w życiu taką sytuację w swoim życiu, że w swojej przeszłości, że upadło w grzech. Ale ja za każdym razem, kiedy popełniłem błąd i czułem, że nie podoba się Bogu to, co zrobiłem. Wiecie, czego najbardziej potrzebowałem? Przyjaciela, wy. Kogoś, kto by się ze mną pomodlił. Kogoś, przed kim mógłbym wyciągnąć to ołowiane kowadło z piersi i położyć, a on by je zabrał. Traktować jak poganina i celnika. Kto to jest poganin? Poganin to jest ktoś nieobrzezany. Według Żydów przynajmniej. Taka była definicja. Jezus tu mówił do Żydów. Poganin to jest ktoś nieobrzezany, ktoś inaczej, jeszcze lepiej to mówiąc. To jest ktoś poza przymierzem. Ktoś, kto nie jest częścią ludu Bożego. I tak go należy traktować. Ale to nie oznacza wrogości. Celnik to ktoś zabierający swoim ostatni grosz. Pracujący na rzecz Rzymu, na rzecz systemu tego świata z zyskiem dla siebie. To jest to, co znaczy słowo celnik. Tu nie chodzi oczywiście o zawód celnika. Poganin inaczej więc nie podlega naszym prawom i przywilejom przymierza. Celnik, nie możemy mu ufać, bo on nie dla nas działa, ma innego króla. To znaczyło traktować kogoś jak poganina i celnika, ale nie być jego wrogiem. Jeszcze raz mówię, żeby ktoś nie myślał, że tu chodzi o zawód celnika, bo akurat w naszym zborze jest celnik i uważam go za wspaniałego brata. Wierzę teraz, że 18 werset, jeśli można wyświetlić, 18 werset w tym wypadku zgodnie z kontekstem pokazuje, iż decyzje Kościoła są wiążące przed Bogiem i przed ludźmi. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, kiedy to czytacie. Zobaczcie, jakby ni w 5, ni w 10 się to pojawia tu, prawda? Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I to się pojawia tutaj jakby pomiędzy napomnieniem a Bożą nauką o wybaczeniu. I patrząc na to w kontekście Słowa Bożego, pokazuje właśnie to, co już powiedziałem przed chwilą, że decyzje Kościoła są wiążące przed Bogiem i przed ludźmi. I jest tu słowo cokolwiek. Cokolwiek byście związali. Ale powiem wam tak, że byłbym ostrożny z odnoszenia akurat tego fragmentu na przykład do demonów. Wiecie dlaczego? Bardziej myślę, że dotyczy to spraw ludzi na ziemi i w niebie, a nie demonów. Dlatego, że los demonów w niebie i tak już jest postanowiony bez względu na decyzję Kościoła, bo należy do wiecznej woli Bożej, a nie do naszych, widzimy się. Ale, żebyście mnie też źle nie zrozumieli, to nie zmienia faktu duchowej wojny, która trwa, ponieważ wojna duchowa trwa, amen? Ona jest, my mamy wroga. Ale myślę, że tutaj w kontekście to słowo bardziej chodzi o sprawy ludzi. Chociaż wiecie, nigdy nie wiadomo, kto się z tym nawinie. Ale przejdźmy dalej. Wersety 19 i 20 wyglądają pozornie takie, no jakby nie w kontekście. Jakby nie w kontekście, jakby poza tematem. Pozornie. Co tutaj Pan Jezus robi? Nadto powiadam wam. Jakby, no przecież przed chwilą było o upomnieniu, wybaczeniu. W wyłączeniu ze zgromadzenia. Za chwilę Jezus będzie mówił to o tym królu i dłużniku, a tutaj takie dwa wersety, takie jakby je ktoś tu wsadził troszkę, ale myślę, że tak nie jest. Być może Jezus chciał pokazać, że powyższe nauki nie tyczą się tylko jakichś wielkich i ważnych zgromadzeń. To jest pierwsza moja myśl. Że nie dotyczą tylko jakichś, nie wiem, najwyższych rangą biskupów Kościoła, najwyższych rangą prezbiterów, najwyższych rangą diakonów. Dotyczą zgromadzenia każdego zgromadzenia. Siłą nie jest ilość głosów, ale jest Kościół mający relację z Chrystusem. To jest to, co tutaj widzę. Kościół, który ma relację z Chrystusem, nie ilość głosów. Każdy zbór, mały, duży, dwóch, trzech albo pięć tysięcy, warunkiem współdziałania z Bogiem jest tutaj takie słowo, zobaczcie, tu jest takie słowo w greckim oryginale Nowego Testamentu, czytamy tak, nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby, jakąkolwiek rzecz otrzymają od Ojca. I tutaj w Grece mamy użyte takie słowo w oryginale, symfoneo, czyli zgodnie dźwięczeć, dosłownie to słowo znaczy, albo tak samo dźwięczeć, bez fałszu, czyli wszyscy jednym co głosem. Amen. To jest to. Mi się kojarzy to z symfonią, prawda? To też zresztą jakby poszukać, pewnie od tego jest to słowo. Chociaż tego dokładnie nie wiem. Widzicie, taki Kościół może wiele w sprawie braci upadających, bliźnich albo swojego kraju. I to nauczanie, wiecie z czego się wywodzi? To nauczanie było dla Żydów bliskie, ponieważ to nauczanie Pan Jezus nie wymyślił na miejscu. To się wywodzi z Tory. To się wywodzi z nauczania rabinistycznego, przepraszam. Rabini od dawna nauczali. I tutaj przejdźmy teraz do nauczania rabinów, do abot. Kiedy dwóch zajmuje się Torą, to jest nauczanie rabinistyczne, kiedy dwóch zajmuje się Torą, Szechina, czyli Szechina po hebrajsku, Boża obecność, jest pośród nich. Zobaczcie. Piękne, nie? Kiedy dwóch zajmuje się Torą, czyli Słowem Bożym, my byśmy dziś powiedzieli. Chociaż Tora to może troszkę bardziej dla Żydów znaczyła pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych. Prawda? Stary Testament składa się z Tora, Nebim i Ketubim, czyli Tora, prorocy i pisma. Ale podoba mi się to tutaj, kiedy dwóch zajmuje się Torą, Szechina, Boża obecność jest pośród nich. I tutaj nauczanie Jezusa nie pozostaje bez echa w sercach kochających Go uczniów. Oczywiście Piotr przerywa ciszę i mówi to, co myśli wielu. A Piotr był taki właśnie, zauważyliście? Piotr przerywa ciszę i myślę, że wielu z nich to myślało, ale on się odważył powiedzieć. I tutaj rozpoczyna się nauka o przebaczeniu teraz. Kiedy przystąpił Piotr do niego, rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7, lecz do 77 razy. Powiem wam, co się tutaj dzieje teraz, żebyście zrozumieli ten fragment, czytając go w swoim domu, studiując Słowo Boże. Wiecie, w myślach Piotra przewijały się wspomnienia tego, co Piotr przeżył. Ludzi, którzy być może dotkliwie go skrzywdzili, może on skrzywdził, może coś tam było, wiedział, że samo napominanie nie zawsze przynosi skutek, tak jak my o tym wiemy. Niektórym nawet nie było przecież przykro. Jezus, Piotr może myślał tak, pewnie Jezus mówi o tych dobrych grzesznikach, co to zaraz żałują i kajają się. Nie o wszystkich, bo ile razy przecież można ludziom w końcu wybaczać. Coś wam powiem, nie ma jakichś tam dobrych grzeszników, co się od razu kajają. I z jego serca wyrywa się wtedy takie z niecierpliwością: Panie, no to ile razy mamy wybaczać? Błyskawiczna kalkulacja, aż 7 razy może, co? Dlaczego Piotr powiedział aż 7? Powiem wam czemu. Może inny nauczyciel podpowiedziałby Piotrowi tak. 7 to za dużo. 3, góra 4 razy. Dlaczego? W tamtym okresie, kochani, większość hebrajskich rabinów, większość żydowskich rabinów chodzących po Izraelu nauczało, że wybaczać należy bliźniemu 3 razy, a 4 raz to jest niezasłużona już łaska w ogóle. Więc Piotr pomyślał, 3 i 3 to jest 6, plus łaska to jest 7. Panie, 7 razy! A Jezus mu podniósł to do potęgi niebiańskiej. Jezus, jego nauczanie łamie ludzką logikę i sposoby myślenia. 7 w myślach Piotra oznaczało doskonałość. Tak go nauczono. 7 było pozytywne dla Żyda. Może myślał, że zaimponuje Panu Jezusowi, uczniom. On powie, Panie, czy aż 7? I nareszcie Piotr myślał, może mi się uda. Jezus zrobi poważną minę i powie, Piotrze, widzę, że jesteś bliski. Znowu się nie udało. Wiecie, Piotr słyszał opowieść o Kainie, że będzie pomszczony 7-krotnie, pamiętacie? O zemście i Bożym postępowaniu. 7 to była doskonałość, jeszcze raz przypominam. Pamiętacie ze Starego Testamentu pysznego Lamecha? Lamech w swojej pysze powiada, jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy? Lecz Jezus miał większy plan, kochani, dla tych, którzy kochają Boga. Chociaż kierował się jakby tą samą logiką tutaj. Wniosek? Jaki jest wniosek? Chciałbym wyciągnąć pierwszy wniosek z dzisiejszego nauczania, zanim przejdę do tego, co na koniec zostawiłem. Naśladowca Jezusa ma żyć w ciągłym wybaczeniu względem winnych mu bliźnich. Co wy na to odpowiecie? Czy przyjmujecie to nauczanie? Amen. Czy jako zbór przyjmujemy, że będziemy ludźmi, którzy żyją w wybaczeniu? Tak czy nie? Amen. Nie w niedzielny poranek, wiecie? Jak się przyjdzie w niedzielę do zboru, nie? Siądzę sobie człowiek w ławeczce kościelnej. Amen! Halleluja! Halleluja! Ale co w pracy? Co w waszym biurze? Co z tą ohydną kierowniczką, z tym długim nosem? co z tym facetem, co zawsze mi tak parkuje, że ja potem muszę przez trawnik wyjeżdżać? Co z tym wszystkimi rzeczami? Czy przyjmujecie nauczanie dla Kościoła, że żyjemy w wybaczeniu, bo Jezus nas tak uczy? Ja je przyjmuję i chcę, abyście to świadectwo widzieli w moim życiu, w życiu, jakie prowadzę. I chcę to świadectwo widzieć w waszym życiu. Powiedzcie, jak dużo się zmieni między nami, kiedy się umówimy, że będziemy sobie wybaczać swoje błędy, co? Pomyślcie, jak lekko mogę ja działać, kiedy będę wiedział, że gdy popełnię błąd, po pierwsze powiecie mi o tym, a po drugie wiem, że i tak mnie kochacie. Słuchajcie, w takim zgromadzeniu człowiek może żyć. Jak żyć pośród ludzi, którzy mają cię za świętą krowę do pierwszego błędu, a potem cię już mają za mięso, za nic. Teraz mówi Jezus. Posłuchajcie, jak to się ma wobec praw Królestwa Bożego. Bo nie chodzi tylko o to, że musimy wybaczać. Wybaczamy, bo nam wybaczono. Wybaczamy ciągle, bo nam wybaczono tam na Golgocie. Zgadzacie się? Tam na Golgocie wybaczono. Wiecie, co wybaczono? Zanim się urodziłem, już wybaczono. A teraz? Teraz przechodzimy do historii z Królem. Boże pouczenie teraz. Przeczytajmy jeszcze raz tych 12-13 wersetów. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A teraz czytajcie to uważnie. Co jest podobne? Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić co? Obrachunek, tak? Remanent chciał zrobić. Zamknąć pewne rachunki. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika. Kogo przyprowadzono? Faceta, który był mu winny pieniądze. Który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Chcielibyście coś takiego? Wiecie, co to znaczyło w czasach rzymskich? Kiedy człowiek został sprzedany z żoną, z dziećmi? Wtedy sługa padł przed nim i złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci. Co zrobił pan? Wszystek tamten dług darował, tak jak Bóg nam darował. Boś mnie co? Prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Jeśli każdy nie odpuści serca swego. Wiecie, co znaczy z serca? Z serca to nie oznacza słowa. I tutaj nie jest serce w sensie kardiologicznym użyte. Jest w serce użyte w sensie naszego wnętrza. Nasze najgłębsze... Wiecie, jak człowiek w głębi może coś przeciwko drugiemu mieć, prawda? Ja na przykład widzę, jak czasami moich chłopców muszę pogodzić, jak się biją w pokoju. Pogodzi się już! Dają sobie rękę. Takie z serca, że nie wiem. Tam w środku się godzą, bo się boją, że karę dostaną. Czekam na ten moment, kiedy zobaczę w ich życiu coś innego. Kiedy zobaczę, jak moje dzieci wyciągają rękę na zgodę z serca. Jezus jest niezwykły, kiedy opowiada w taki sposób. Możemy widzieć świat Bożymi oczyma. Możemy widzieć świat tak, jak Bóg widzi go na swoje oczy. Stosunek Boga do ludzi, ludzi do ludzi, ludzi do Boga, relacje między ludźmi, wszystko z Bożej perspektywy. I ta przypowieść to jest lekcja, jedna z najlepszych lekcji o łasce, przebaczeniu, niełasce i zatwardziałym sercu. Tak bym powiedział. Lekcja, w której Bóg ocenia postawy
Nikt z nas nie powiedział, a ja nie wiedziałem, że Bóg tak myśli. Widzisz, teraz wiesz, zobacz, Bóg o tym mówi. To jest rozwinięcie kazania na górze tak naprawdę. Pamiętacie kazanie na górze? Parę rozdziałów wcześniej, w tej samej Ewangelii, stojąc na górze, Jezus powiedział, bo jeśli, Mateusza 6, 14, 15, okej, nie ma tego na wyświetlaczu, nie ma problemu, znacie to, bo jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści wam przewinień, co? Waszych. Ilu z Was się modli modlitwą Ojcze nasz, który jest w niebie, prawda? I odpuść nam nasze winy. Możecie dokończyć? Jako i my odpuszczamy naszym. Innymi słowami prosimy, Panie Boże, tak mi wybacz, jak ja wybaczam. Widzimy, że wszędzie się ta Biblia tu przewija. I to, co Jezus mówił chwilę wcześniej, okazuje się tylko wstępem właśnie do tej historii. Dlatego przeszliśmy to wszystko. Jakby wiecie, oczywiście nie bójcie się, nie będę jeszcze godzinę mówił, ale prawie mam takie wrażenie, że to wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, jakby było wstępem Pana Jezusa do tego, co tu chce powiedzieć do nas. Każdy, kto wierzy Panu, nie może pozostać teraz obojętny wobec tej historii. Wiecie, sługa, o którym tu czytamy, a więc mamy króla i mamy sługę, zostaje przyprowadzony do swojego pana, ponieważ jest zadłużony. Sługa, o którym tu czytamy, musiał być kimś wysoko postawionym. Widzimy to na podstawie długu, który na nim ciążył. Wiecie, to nie był zwykły obywatel. To był ktoś mocno dopuszczony do spraw króla i mający wpływ na sprawy królestwa. Król robi obrachunek, czytamy. Tutaj mamy. Król robi obrachunek. I to słowo wskazuje nam, że Jezusa reprezentuje, że tu w tej przypowieści Jezusa on reprezentuje Boga. To greckie słowo, które jest tu użyte, sunareo, oznacza końcowy, całkowicie rozwiązujący sprawę obrachunek. Wiecie, to król go nie posłał mu ponaglenia, upomnienia. Król chciał zakończyć sprawę. I sytuacja sługi jest praktycznie bez wyjścia. O jakich kwotach mówimy, żebyście wiedzieli? Jeden talent to jest około 34 do 42 kilogramów złota. Tamten był winny ile? 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów to jest ile? 34 tysiące kilogramów. Dobrze, pani z matematyki? Źle? 34 tony złota. Oczywiście liczę tutaj po najniższym kursie talenta, czyli 34 kilo złota. A gdybym policzył 42? Krótko mówiąc, czy da się spłacić taki dług w jednym życiu? Dlatego mówię, był ten sługa kimś ważnym. Chyba nawet król wiedział, że sługa go nie spłaci, ale dał mu to bogactwo w swojej łasce w zarząd. On wiedział, tak jak Bóg wie, że wiele rzeczy, którymi nas obdarza, my nie jesteśmy w stanie mu oddać. Są rzeczy, których nie kupisz. Stoisz przed lustrem i patrzysz na siebie. Gdzie wiadomo, że jak człowiek ma 89 lat, to stoi przed lustrem i jak myśli, nie wygląda dobrze. Ale jak ma 20, 30, patrzy na siebie, dba, kobiety zadbane. Słuchajcie, ile kosztowałaby taka twarz? Chcecie wiedzieć, ile mógłby kosztować człowiek? Słuchajcie, spróbujcie sobie zrobić jednego zęba, ale takiego naprawdę. Jednego zęba sztucznego. Ile go kosztuje? Bóg dał nam rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie spłacić. Sprawdź, ile kosztują płuca, nerki, a zobacz, ile kosztuje powietrze. Wszystko byś dał za powietrze, gdybym ci wyłączył je w twoim domu. Gdybym ci zamknął hermetycznie dom i tylko rurkę z powietrzem, do której ja bym miał kranik, bym ci dał, to wziąłbym od ciebie wszystko. Twój telewizor, łóżko, a może nawet twoją żonę. Wszystko bym wziął. Bóg dał nam wiele rzeczy, których nie jesteśmy mu w stanie spłacić, ale nie o tym mówi to przypowieść. Wiecie, o czym mówi? Mówi o łasce. Bóg dał swojego Syna na krzyżu Golgoty i Jezus Chrystus zapłacił za twoje grzechy. Tam na krzyżu został przybity Jezus, by zapłacić za twoje grzechy. Wróćmy do naszej historii. Czy da się spłacić taki dług w jednym życiu? Nie da się, powiedzieliśmy. Ja myślę, że król wiedział, że ten człowiek mu tego długu nie jest w stanie oddać, ale wywyższył go i wielce go wywyższył i postawił go ponad wszystkim. Tak jak człowieka, kiedy czytam psalm 8 od 4 do 9, to jest pieśń, którą mógłby zaśpiewać każdy człowiek. Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc, gwiazdy, które ty ustanowiłeś. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz, uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich. Wszystko złożyłeś pod stopy jego. Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągle szlakami mórz. Panie, władco nas, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi. Amen. Kimże jestem, Panie, że ty tak mnie ukochałeś, że dałeś za mnie Jezusa Chrystusa? Kolejne moje obliczenia. Tutaj mi już pomagali matematycy nasi zborowi. I tak pewnie jeszcze to nie zrobiłem dokładnie, ale coś wam chcę pokazać. Masa wszechświata to jest 10 do potęgi 29. Tutaj ta potęga się powiększyła jakoś, bo ja ją mało zrobiłem. Średnio, jeżeli zakładasz, że ludzie ważą tak od 45 kilo do 135 w amerykańskiej wadze, to człowiek ważący 80 kilo, niechby był średnio. Średnia 80 kilo na człowieka. To policzyliśmy razem, że gdybym chciał zobaczyć, jaki procent tego, co mnie otacza, wszechświata stanowię, to tyle jestem. 0,2708%. Kimże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Kim ja jestem, że Bóg pamięta o kimś takim? Parą jesteśmy, która się chwilę unosi i znika. Jest tak? I teraz zobaczcie, sługa staje przed swoim panem i wie, że niewiele może obiecać. Zgodnie z rzymskim prawem bankrut był sprzedawany razem z rodziną. Czasem podobnie postępowano w Izraelu, w Palestynie, chociaż prawo zabraniało Żydom sprzedawania drugiego Żyda poganom. Ale trzecia Mojżeszowa 25-39 mówi, że takie praktyki stosowano wobec ludzi, którzy się zadłużyli, sprzedawano ich rodakom. Jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Tutaj chodzi o obarczanie pracą, ale widzicie ten moment, sprzeda się, prawda? Człowiek mógł zostać niewolnikiem z powodu swojego ubóstwa, długu. Na przykład, tutaj nie będziemy tego czytać, nie wyświetlajmy tego, Druga Królewska 4:1. Wiemy, że tam wdowie zabrano synów i uczynił to kto? Wierzyciel. W drugiej księdze królewskiej czytamy o wdowie, prawda? Której, pamiętacie, prorok dał jej oliwę, aby ponalewała i posprzedawała, wykupiła synów i jeszcze jej zostało. Ale zostawmy na historię. Sługa stoi przed Panem i drży przed obliczem Pana i całe życie jego ma się teraz zmienić. Od dzisiaj będą nim poniewierać. Był kimś, będzie nikim. Od dzisiaj będą nim poniewierać ludzie. Będzie sprzedany. Wiecie, jak się to odbywało w Rzymie? Przyjdą do jego domu. Rozbiorą do naga jego, jego żonę i jego dzieci. Zważą, obejrzą zęby, dadzą łańcuchy, zaprowadzą na rynek. Kto z was chciałby coś takiego przeżyć? To nie było miłe przeżycia. Nie wiem, jak to wyglądało wśród Żydów, ale pewnie bardzo podobnie. I teraz sługa drży, bo wszystko ma się zmienić. Ma chociaż dobre chęci. Próbuje coś obiecać, ale czym jest jakaś obietnica 10 000 talentów? Jedyne, o co prosi, Panie, okaż mi cierpliwość. Panie, proszę Cię o cierpliwość. Kiedy to czytałem i wczoraj studiowałem ten fragment, przypomniałem sobie, ile razy ja musiałem mówić do Boga w modlitwie. Panie Jezu, daj mi cierpliwość. Wiem, że ciągle nie jestem tym, czym chciałbyś, żebym był. Przeżyliście coś takiego już? Panie Jezu, okaż mi jeszcze cierpliwość. Wiecie, ludzie czasami straszą się Bogiem, co jest głupotą. Zobaczysz, jak tego nie zrobisz, to Bóg to i tamto. A ja wiem, że Bóg mnie coś innego uczy. Panie, okaż mi cierpliwość. Wiecie, Mateusz używa tutaj takiego słowa, nie chcę was Grekom tutaj zarzucać, ale czasami ciekawe rzeczy odkrywamy, kiedy popatrzymy na oryginał grecki w stosunku do Jezusa, że Pan ulitował się. I wiecie, że ten zwrot grecki, Pan ulitował się, nie będę wam tu tego pokazywał i czytał, Mateusz używa tylko względem Jezusa. Nigdy go nie używa względem kogoś innego. Tylko względem Jezusa jest użyty taki wzrok. I co teraz mówi król? Dlatego, że wiemy, że w tej przypowieści to jest podobieństwo, przepraszam, o Królestwie Bożym. Tak naprawdę królem jest kto? Bóg. Jezus jest królem. Idź, jesteś wolny, a twojego długu już nie masz. Żyj w wolności. To jest to, co mu mówi Pan, tak? Darował mu dług, czy nie? Mówi, idź, jesteś wolny. Czy tego się spodziewał? Nie, on się spodziewał, masz jeszcze 2 lata. Ale Pan wiedział, że te 2 lata nic nie zmienią. Czy gdyby dzisiaj odezwał się do ciebie głos z nieba i Bóg by ci powiedział, daję ci 2 lata, żebyś stał się doskonały według moich wymagań. Czy mógłbyś mu to obiecać? Perfekcyjna doskonałość jest minimum wymagane przez Boga. Dlatego Jezus mówi, dlatego Biblia mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, co? Nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg wie, że nie jesteś w stanie spłacić pewnych długów. I Pan mu mówi, idź, jesteś wolny, żyj na wolności. On się tego nie spodziewał. Czy ktokolwiek z nas spodziewał się tego, co mamy w Chrystusie? Wiecie, gdy my mogliśmy jedynie powiedzieć tak, jak apostoł Piotr, jeszcze zanim stał się apostołem Piotrem, powiedział do Jezusa, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Pamiętacie ten moment w Łodzi? Tyle go tylko było stać. No bo cóż on mógł powiedzieć? Nie wiedział niczego. On nie miał, nie wiedział naprawdę, kim jest. On wiedział, że nic nie wie, o tak mi powiedział. Panie, odejdź, bo ja jestem grzeszny. Ale Jezus nie tylko nie odszedł, został z Nim. Jezus nie tylko nas nie porzucił, ale przyszedł i chce być w Twoim życiu. Jezus mówi, że tam, gdzie 2 lub 3 jestem pośród nich. Ci, którzy Go wpuszczą, mówi, będę z nimi wieczerzał. Oto stoi u drzwi i kołacze, pisze objawienie Jana. Kto otworzy? Wejdziemy. Sługa ma wolność i to ma podwójną wolność. Zobaczcie, wchodził prowadzony przez strażników. Wchodził jako dłużnik, wychodzi jako wolny, wychodzi jako ktoś, kto może odetchnąć, cieszyć się, zacząć nowe życie. Sługa ma wolność podwójną. Od więzienia ma wolność. Od hańby, którą by było prowadzenie go jako niewolnika i straty wszystkiego. I ma wolność na całe życie do końca życia od długu, który był winny. I uwolniony od długów sługa był nie tylko dłużnikiem. Wiecie o tym, że też był wierzycielem? Wierzyciel to znaczy ktoś, kto komuś coś, co pożyczył. On był też wierzycielem. Nie był wielkim wierzycielem, bo król był wielkim wierzycielem. 10 000 talentów nie każdy sobie może ręką machnąć. I wybaczyć, i tak kochać. Ten był takim małym wierzycielem, malutkim, niezauważalnym wobec łaski, jaką otrzymał. Ale miał problem, chciał się stać Bogiem. Chciał się stać królem. Dobrze, że nie był nim naprawdę. I tu dochodzimy do dramatu, którego Jezus chce uniknąć w Kościele, dlatego opowiada to uczniom. Sługa spotyka mniejszego sługę. No nie tak ważnego jak on sam. I zaczyna go dusić i wypominać mu grzech i długi. Targać go zaczyna, tam szarpać za ubranie tego, oddawaj pieniądze. Wiecie, widziałem już ich w Kościele, takich ludzi. Przykro mi to powiedzieć, ale widywałem takich ludzi w Kościele. Wiecie, jak oni wyglądają, to oni mają ten taki koński wyraz twarzy, tej porności. Tą sztuczną powagę z ich religijnym szczękościskiem. A dusze innych obciążają, męczą, aż ludzie gdzieś nie znikną, albo oni sami odejdą do innego kościoła, bo ten nie był doskonały. Ten sługa nie był naśladowcą króla. Chciał tylko królewskiego majestatu i królewskiej władzy. A Jezus chce, byśmy byli jego naśladowcami. Amen. Ten nie chciał być naśladowcą. Gdyby był naśladowcą króla, dostał okazję naśladować króla. Ale nie, on chciał mieć jego majestat i władzę. Czy jesteś naśladowcą Chrystusa w przebaczaniu? Wiecie, uszy Jego są głuche na ból, cierpienie. On nie ma łaski dla cudzych błędów. Mały i słaby sługa trafia do więzienia i nie ma dla niego żadnego pożytku z cudzej łaski. Czy ktoś ma pożytek z tego, że ja otrzymałem łaskę? Czy inni mają pożytek z tego, że mi okazano miłosierdzie? Chodź tu. Trzymajcie swoje długi. Trzymajcie je. To są długi wasze. Współsługa był mu winien 100 denarów, natomiast jego dług w przeliczeniu na denary, wiecie ile wynosił? Przeliczyłem go na denary. Jego dług w przeliczeniu na denary, już teraz nie na talenty, wynosił 60 milionów denarów. Mały dłużnik był mu winien 100 denarów. Był mu winien 100 denarów. On był winien królowi 60 milionów denarów. 60 milionów denarów. Czyli jego dług był 600 tysięcy razy mniejszy niż dług tego dużego współsługi. Czyli to nie jest 600 tysięcy razy mniejsze. Tylko wziąłem coś, co jeszcze tam z ostatnich rzędów, żeby zobaczyli. I wziąłem coś, co z ostatniego rzędu widać chyba, przynajmniej ten dług. Zobaczcie, na co tutaj widzimy. 100 denarów to było tyle, ile mógł zaoszczędzić ubogi palestyński wieśniak, ciężko pracując przez rok. Czyli kiedy go ubogi sługa prosił, aby dał mu czas, to gdyby mu dał 2 lata czasu, to ubogi sługa mógł mu oddać te pieniądze? Mógł mu oddać. 60 milionów denarów, to choćby dostał 100 lat, czy mógł mu oddać ten dług? Teraz ten król wybacza i mówi, zabiera od niego dług i mówi do niego, daruję ci cały twój dług, jesteś wolny. On idzie po ulicy i spotyka tego. Tego prosi, poproś go, wybacz mu. A temu mówi, nigdy ci nie oddałem te pieniądze. Dziękuję. 100 denarów. Czy kiedyś jakiś człowiek zgrzeszył wobec ciebie? Czym to jest wobec Golgoty, która wobec ciebie działa? Czym to jest wobec myśli, które wybaczył ci Bóg? Coś wam powiem, gdyby myśli niektórych z nas, gdyby był taki USB z tyłu w szyi, podłączyć i wyświetlić tutaj, to byście wybiegli z krzykiem. Nie chcielibyście, żeby was więcej zobaczono w tym zborze. Walibyście, że czy tego ktoś nie nagrał. Bóg wam mówi, wybaczam ci. Słowa niektórych z nas, kiedy nikt na nas nie patrzy, kiedy jesteśmy sami, kiedy wyszliśmy z siebie, kiedy po raz kolejny zawaliliśmy. Gdyby ktoś to nagrał na kamerze, wyobrażasz sobie teraz, gdyby to tutaj puścili? Jezus mówi ci dzisiaj, idź, jesteś wolny. Jeśli poprosisz Pana Jezusa o łaskę, Bóg ci okaże łaskę i wybaczy twój grzech. Ale też daje nam Bóg dzisiaj inną lekcję. Ja ci wybaczam twoje grzechy. I ucz się, kiedy głosisz, kiedy mówisz, kiedy chodzisz, kiedy nawet się modlisz, kiedy czytasz modlitwę pańską, mówisz Ojcze nasz. Panie, odpuść mi moje winy. Panie, uczyń to dokładnie tak, jak ja odpuszczam moim winowajcom. Jego dłużnik błagał i też dokładnie tak samo. Ale widzicie, w tych pysznych uszach słowa nie brzmią znajomo. On nie przypomina sobie, jak to on prosił o to samo. Jest takie stare przysłowie, zapomniał wół, jak cielęciem był. Dobre przysłowie. Różnica polega na tym, że ten, tak jak mówiłem, naprawdę mógł mu oddać. Wiecie, to nie był nisko postawiony człowiek. Król go uwolnił i wywyższył, ale skarga jego współsług dotarła jednak przed oblicze króla. I dlatego inni I wiemy, że inni słudzy donieśli królowi. Dlaczego donieśli? Bo wiedzieli, że król jest sprawiedliwy. I narzekanie dotarło do uszu króla. Tak jak narzekanie na nasze brak miłosierdzia dotrze do uszu Boga, kiedy my nie będziemy mieli litości dla naszego bliźniego, dla naszych dzieci. Ja zanim ukaram mojego syna, zawsze pamiętam, że jestem też synem, że mam ojca w niebie i że muszę być sprawiedliwy wobec moich dzieci. Zanim pójdę i powiem coś komuś, pamiętam, że jestem tym dłużnikiem przed Bożym obliczem, że lepiej, żeby człowiek, którego upominam, mógł mnie spytać: Mirek, a czy ty się o mnie modliłeś, czy tylko mnie upominasz? Bądźcie zawsze gotowi na taką odpowiedź. Gdy upominacie kogoś, że jest grzeszny, że jest niedoskonały, gdyby ten człowiek was zapytał, a ile się o mnie modliłeś, ile o mnie łez przelałeś, że tak łatwo przekreślasz moje życie. Czy gdyby król był okrutny i zepsuty, nie doniesiono by mu o tym, ale był dobry. I spełniło się na nim to, czego nauczał Jezus ludzi. Spełniło się na tym złym, okrutnym słudze, na tym większym, bogatszym. Kto nie odpuści, temu też co? Nie odpuszczą. I Jezus nam pokazuje, że jego wszystkie przewinienia zostały z powrotem zwalone na jego głowę. I zwróćcie uwagę jeszcze, jaki jest owoc tego wszystkiego. Kończąc już. W wypadku tych sług z powodu niewybaczenia obydwoje znajdują się w więzieniu. Jeden i drugi nic nie zyskał. Zauważyliście? Jeden i drugi doprowadził do ruiny swoje życie. Jeden niewinnie, bo przecież była szansa. Drugi przez swoją zatwardziałość. A uzdrowienie, radość i przyjaźń były tak blisko. Tamtego dnia, gdy się spotkali, po wyjściu od króla, gdy go spotkał, tego, który mu mówi nie 100 denarów, mogli zostać przyjaciółmi do końca życia, prawda? Mogli dziękować królowi, że im dał taką okazję, prawda? Ale zaprzepaścili wszystko i wybuchła wrogość. Ciekawy jestem, czy gdyby się znaleźli w jednej celi, czy przypadkiem nawet nie znaleźli się w jednej celi, co mieli sobie do powiedzenia? Ile mamy sobie do powiedzenia, kiedy już się zemścimy? Kiedy już odpłaciliśmy za nasze krzywdy? Kiedy nareszcie odpłaciliśmy, a niech ma za swoje. Zauważyliście, że zemsta wcale nie jest słodka, jak mówią w głupich filmach? Zemsta niesie tylko ciężar duszy. Pamiętam niesamowity film Monachium, nie wiem, czy ktoś z was widział ten film, nagrany przez Spielberga o zamachu na żydowskich sportowców w 70 roku w czasie olimpiady w Monachium. Obejrzyjcie sobie ten film. Oczywiście tylko dorosłych zachęcam do tego. Bardzo realistyczne. Pokazuje coś ten film, co mnie szokuje. Pokazuje zemstę Izraela na zamachowcach, na Palestyńczykach za zabicie tych terrorystów, którzy byli winni, ewidentnie to byli mordercy. I nie zamierzam tutaj rozsądzać konfliktu, który jest nie do rozwiązania. Ale powiem wam jedno. Po tym filmie zrozumiałem, że zemsta nigdy nie przynosi szczęścia. Bo tak, jak zginęli ci, na których się mszczono za ich prawdziwe przewinienia, bo rzeczywiście zamordowali zimną krwią ludzi. Z takim samą ruiną i zgliszczami wyszedł ten, który się mścił, który był wyznaczony do tego zadania. Został wrakiem do końca życia. I to jest prawdziwa historia, dlatego o niej mówię. To nie jest jakiś tam film. Nasz stary, zepsuty człowiek, nasze to stare ja, żyjący tylko dla siebie i mający się dla Boga, szybko zapomina dobrodziejstwa i pamięta krzywdy. Jezus zmienia nasze życie na zawsze. Jego lekcja na dzisiaj brzmi: wybaczę ci nawet największe grzechy, ale ty musisz wybaczać bliźnim. Ja wybaczam na zawsze, a ty wybaczaj zawsze. Amen. Pyszny i niemiłosierny sługa zostaje wydany. I dodam tu wam jeszcze jedną rzecz, że zostaje wydany nie tylko do więzienia, ale również, jeśli się wczytacie dokładnie w tekst, zostaje wydany na tortury. Od czasów Heroda, historycznie wam teraz mówię, tortury stosowano wobec dłużników, tak jak w całym Imperium Rzymskim, również w Palestynie. Wiecie dlaczego? Bo jak torturowano dłużnika, to rodzina szybciej spłacała. Szybciej się go starała wyciągnąć, im bardziej on cierpiał. Problem polega na tym. I tutaj się przenosimy w aspekt wieczności. Ile by nie torturowano tego człowieka, on i tak nie był. Jeśli nie był w stanie spłacić swojego długu, będąc wolnym i mając wolną rękę, czy będzie go w stanie spłacić w kajdankach, w więziennych łachmanach, znajdując się w więzieniu? Nigdy go nie spłaci. Na zawsze będzie przekreślony. Łukasza 6 rozdział, z tym was chcę zostawić, 35-37 werset. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Czy słyszymy to? I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. To jest nauka Jezusa dla nas na dzisiaj. Plan Boży, wola Boża dla twojego życia jest. Jeśli cię obchodzi, co Bóg chce dla twojego życia. Abyś wybaczał do 77 razy swojemu bliźniemu. A tak naprawdę, gdyby się jeszcze w tekst czytać, to tak naprawdę Bóg tutaj mówi, to liczba pokazuje doskonałość. Abyś wybaczał na zawsze. Zawsze. Na zawsze.